Dobrze. Bardzo jestem wdzięczna księdzu, wdzięczna panu Bogu za to, że mogę się z państwem spotkać. Jak wiemy, od 25 grudnia minionego już roku kalendarzowego obchodzimy w kościele rok świętego brata Alberta. Ja mam tutaj takie, no, powiedziałabym, ściągawki, dlatego że chcę posiłkować się w tej mojej wypowiedzi, jakby nie czuć przydługa, to proszę mnie uspokoić, cytatami, dlatego je tu przygotowałam. Ja osobiście nazywam świętego brata Alberta, lubię go tak nazywać, człowiekiem Bożego Narodzenia. Bo to przecież w samą uroczystość Narodzenia Pańskiego o godzinie 12, w samo południe 1916 roku odszedł na spotkanie z Panem po drugiej stronie życia. Zgromadzeni przy jego bardzo ubogim łóżku bracia i siostry płakali oczywiście w poczuciu opuszczenia, samotności. A brat Albert tak uniósł się nagle, jakby zabrał wszystkie swoje siły, umierał na raka żołądka, wiesz, też w ogromnym cierpieniu. I powiedział, nie ma co tu płakać, tylko Panu Bogu za wszystko dziękować i Panu Bogu wszystko polecić. I kazał śpiewać Magnifikat, co my przed chwilą też nie szkoda czyniliśmy. I śpiewamy Magnifikat w każde Boże Narodzenie, w samo południe, zgodnie z jego życzeniem. Moja osobista też przygoda z bratem Albertem, taka specyficzna, zaczęła się w lipcu ubiegłego roku, kiedy to przyczepiłam sobie do plecaka jego znaczek. I nie podejrzewałam, że zacznie się coś szczególnego. Bardzo dużo podróżuję i okazało się, że ludzie zaczęli zwracać uwagę, że ludzie zwracają, może nie tyle zaczęli, zwracają uwagę na to, co jest na tym moim plecaku. Są tam dwa znaczki misyjne, bo w swoim życiu prowadziłam już w katechezie grupki misyjne. No i ten szczególny przedstawiający brata Alberta. Jestem w tramwaju, w pociągu, idę ulicą, czy jestem w sklepie i nagle ludzie zaczepiają mnie. O, siostra ma brata Alberta. I opowiadają historię ze swojego życia, swój związek z tym świętym. A czasem mylą też z ojcem Pio. Więc dla mnie też jest to okazja wtedy do takiego apostolstwa. Okazuje się, że Pan Bóg pewną kobietę przyprowadził z rodziną z Kanady do swojego sanktuarium w Krakowie. Komuś we śnie wskazał modlitwę za swoją przyczyną o czyjeś uzdrowienie. Także tych historii jest mnóstwo, mnóstwo i tak sobie właśnie myślę, że jednak to, co noszę na tym plecaku, w pewien sposób ludzie utożsamiają ze mną i to mnie w jakiś tam sposób identyfikuje. Jak powiedziałam, tych dwóch świętych, Jan Paweł II i brat Albert, mają ze sobą wiele wspólnego, a Karol Wojtyła w 1958 roku powiedział o nim takie słowa. Ogromnie cieszę się, że mogę mówić o bracie Albercie, bo jest on dla mnie postacią bardzo bliską, z którą zżyłem się. Chodziłem po jego śladach, po śladach jego dróg duchowych, wspaniałych i heroicznych, którymi prowadził go Bóg. Jak zaczęła się ta ich znajomość, duchowa znajomość, nie wiemy. Ale możemy się domyślać i mamy prawo domyślać się, że ojciec Karola Wojtyły w Krakowie spotykał chodzącego po ulicach biedaczynę, który umierał w opinii świętości, w opinii już heroiczności swoich cnót, a postać samego Adama Chmielowskiego, którego widzimy tutaj po prawej stronie, wywarła na jego życie duży wpływ. To dla mnie prawdziwy zaszczyt i przyjemność, że mogę mówić o człowieku, którego my jako Albertynki mamy swoiste prawo nazywać ojcem. Ojcem nazywała go też błogosławiona siostra Bernardyna, nazywana współzałożycielką naszego zgromadzenia, ale o tym wspomnę jeszcze później. Bo jak powiedziałam, to właśnie nim Pan Bóg posłużył się, żeby powołać nasze zgromadzenie do istnienia. Dlatego serdecznie zapraszam teraz Państwa. Wybierzmy się razem w tę podróż, podróż życia Adama. Urodził się 20 sierpnia 1000 1845 roku w niewielkiej miejscowości Gołomia koło Krakowa. Był najstarszym dzieckiem z czworga rodzeństwa. Urodził się jako dziecko bardzo, bardzo wątłym, bardzo słabym zdrowiu i szybko nastąpił chrzest z wody. Nadano mu imiona Adam Hilary Bernard. Rodzina kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Kiedy mieszkali w Warszawie, po 2 latach nastąpiło dopełnienie chrztu, a mieszkali nie tak całkiem daleko stąd, bo na ulicy Książęcej. I uświadomiłam sobie nie tak dawno zresztą, bo teraz tutaj podjęłam studia podyplomowe w przemierzu rodzin, i pewnego dnia jadąc autobusem 166, autobus zatrzymał się na światłach, no i z nudów patrzyłam, prawda, w okno po mojej prawej stronie i zobaczyłam, ojej, autobus stoi centralnie przed tablicą na ścianie domu, na której jest postać brata Alberta. W tym domu mieszkał brat Albert. To teraz, jak jeszcze to mi z powrotem, co 2 tygodnie, to sobie już przypominam, że będę przejeżdżać obok tego miejsca. Mamy tutaj postać młodego Adama. Kiedy Adam ma 8 lat, przychodzi takie pierwsze, bardzo bolesne doświadczenie w życiu, myślę, że szczególnie chłopca. Umiera ojciec. Ojciec, wiemy, że odgrywa szczególną rolę dla każdego dziecka, ale myślę, że szczególną rolę dla chłopców. Co robi matka? Matka chce rozpocząć edukację swoich dzieci. Najstarszego syna ma możliwość skorzystania z bezpłatnej nauki w Petersburgu, ponieważ ojciec Adama był urzędnikiem komory celnej, urzędnikiem państwowym. Dlatego synu najstarsze dziecko mogło korzystać z bezpłatnej nauki, ale w Petersburgu wiemy, że mamy tutaj czas dla Polski, która jest rozdarta przez 3 zaborców. Matka posyła tam Adasia. Kiedy Adam przyjeżdża na wakacje do domu, do Warszawy, mówi tylko po rosyjsku, matka jest przerażona, Adaś chwali się, że uczy się bardzo dobrze w tamtej szkole, szkole kadetów w Petersburgu. I że car zwrócił na niego uwagę podczas wizytacji tej szkoły. Przerażona matka nie posyła go już więcej po wakacjach do tej szkoły, zostawia go w Warszawie i wysyła na naukę do gimnazjum realnego w Warszawie. Co się dzieje dalej? Adaś ma 13 lat, umiera matka. Jest najstarszym synem, więc są drobne jeszcze dzieci. Rada rodzinna postanawia, że siostra ojca Petrona Rachmielowska zajmie się wychowaniem dzieci. I Adaś, 18-letni, zostaje posłany do Instytutu Rolniczo-Leśnego w Puławach na Wydział Mechaniczny. Rok 1863, powstanie styczniowe i nie wiemy, czy burzliwa młodość, czy naprawdę wielki patriotyzm młodych chłopców zaciąga się wraz z kolegami do walki. I wiemy, jak wiele kosztował Adama udział w powstaniu styczniowym. Jedzie konno z rozkazami i zabłąkany, nazwano to tak, granat trafia w jego lewą nogę. I szybko wdaje się w tą nogę gangrena. Jest to oczywiście zakażenie, więc następuje konieczność amputacji. Świadomie używam tego słowa amputacja, ponieważ to takie ładne, współczesne, prawda, słowo. Noga była odcięta bez żadnych środków znieczulających. Później jako brat Albert, opowiadając o tej sytuacji, mówił, że jedynym środkiem, który miał mu uśmierzyć ból, było włożone mu do ust cygaro, które połknął z bólu. Przed tą operacją posłano szybko po księdza, bo groziła 18-latkowi śmierć. Adam już jako artysta wyobrażał sobie, że przyjdzie staruszek kapucyn w kapturze z długą brodą i on przystąpi do sakramentu pokuty, a przyszedł grubiutki, pulchniutki, niski ksiądz w czerwonym szaliku i Adam absolutnie nie chciał się wyspowiadać, odmówił spowiedzi. Potem jako brat Albert wspominał, że Pan Bóg miał już dla niego ogromne miłosierdzie właśnie wtedy, że jednak Pan Bóg go nie zabrał z tego świata, tylko czekał na jego nawrócenie. Po powstaniu styczniowym musi uciekać z terenu Polski
i wyrusza do Francji. Tam jest bez środków do życia. Zgłasza się o pomoc finansową do Komitetu Francusko-Polskiego. Z pieniążków bardzo niewielkich zresztą uzyskanych za tą zapomogę kupuje sobie najlepszą w swoim życiu protezę, protezę nogi. Tej protezy nie nosił do końca. Przez wiele lat była to bądź drewniana proteza, albo zwykły metalowy pręt zastępujący nogę. Co się stało z tą najlepszą protezą? Kiedy już zaczął pomagać bezdomnym w Krakowie i przyjmował ich do siebie na nocleg, jeden z młodych chłopców okradł Adama i żeby Adam na noc zdejmował protezę, żeby uniemożliwić pościg, zniszczył mu tą protezę. Wiemy, że sytuacja tego chłopca po tej kradzieży się nie poprawiła. Kiedy za jakiś czas znów potrzebował pomocy i spotkał Adama, oczywiście ten pomocy mu znów udzielił. We Francji przebywa rok. Wraca do Warszawy i podejmuje naukę w Szkole Sztuk Pięknych. Już zorientował się, że coraz bardziej chce malować, że to chce robić w życiu. Jednak jego rodzina jest przeciwna tej artystycznej fascynacji, ponieważ uważa, że malarstwo, malowanie obrazów nie jest to zbyt dochodowy zawód. Dlatego wysyłają go na studia do Gandawy, na studia inżynierskie. Tak naprawdę tych studiów on nawet tam nie rozpoczął. Czyli czasami stawiamy go tutaj jako taki przykład na dowód tego, że warto iść za swoimi marzeniami i dążyć do realizacji tego, co podpowiada człowiekowi serce. Bo w tym sercu mówi przecież do nas Pan Bóg. I tak wyrusza do Paryża, wyrusza do Monachium. Tam kontynuuje studia malarskie. Maluje bardzo dużo, wchodzi w krąg najsłynniejszych ówczesnych malarzy, takich jak Czółkowski, Chełmoński, Brandt, bracia Gierymscy, Witkiewicz. To oni uważają, że Adam ma ogromny talent, a on jest ciągle ze swoich obrazów niezadowolony. Czółkowski wspomina go tak. W naszej malarskiej gromadce Chmielowski wodził rej. Wybierał na nas ogromny wpływ. Był najpierwszy wśród nas kulturą, wiedzą, charakterem, a kto wie, czy nie talentem. Jego zdanie, jego sąd w sprawach sztuki były bodaj miarodajniejsze dla nas niż opinie profesorów. On jednak wcale nie był, jak wspomniałam, ze swoich obrazów ani zadowolony, ani nie były one pozytywnie oceniane przez krytyków na wystawach. Dlaczego mógł studiować w takich miejscach? Dlatego, że znajomy jego ojca, pan Lucjan Siemieński, był jego dobroczyńcą, takim sponsorem, powiedzmy sobie wprost. Uważał, że ma dług wdzięczności wobec ojca Adama, dlatego będzie pomagał tutaj finansowo w wykształceniu jego najstarszego syna. Adam do Siemieńskiego pisał: bardzo byłbym szczęśliwy, ale to tak daleko do tego, żeby zawładnąć rysunkiem i malowaniem, żeby zmniejszyć ten przedział, który jest między myślą a obrazem. Charakteryzowała go ogromna wrażliwość artysty, ale jeszcze musiał przejść długą drogę, żeby pozwolić się znaleźć Panu Bogu. A Pan Bóg wciąż go szukał. Chcę przytoczyć fragment listu do Siemieńskiego, który napisał koniec grudnia 1869 lub początek stycznia 1870. Słowa, które mówią nam o tym, jak daleko jeszcze Adamowi było do życia bliskości Boga. Adam pisze tak. Imieniny i Wilia bardzo cicho przeszły. Rano zjadłem opłatek, co go od pani dostał, a wieczór piliśmy w kilku wino i jedli orzechy i daktyle w dosyć nudny sposób. W niedzielę jeszcze gorzej. Malować nie można było dla Wielkiego Święta. Z nudów poszliśmy do teatru, a znudzeni i źli na widowisko spać do domów. W ogóle sztuka na bardzo nudnych ludzi wykierowywa swoich adeptów. Ja się temu nie dziwię i mam to przekonanie, że kto się serio wziął do rzeczy, ten prowadzi moralną szulerkę, a jeszcze granie idzie na tysiące, ale stawia się po troszku wszystko, co człowiek ma najdroższego w sercu i w głowie. Bardzo demoralizujące zajęcie, jeżeli za dobrze położony kolor sprzedałoby się przyjaciela. Co tu dziwnego, że między malarzami tak dużo głupich ludzi albo pijaków. Najlepsi, a są do niczego, jak się gra skończy. Chyba jeżeli się wygrało, a to taka rzadka rzecz. Wniosek z tego taki, rzadką rzeczą jest namalować to, co naprawdę artysta w sercu nosi. Przelać to na płótno. Dalsze życie pokazało, że Pan Bóg wciąż go szuka, bo coraz wyraźniej zaczyna zaznaczać się w życiu Adama ten właśnie nurt poszukiwań. Wraca do Warszawy, mieszka w Krakowie, mieszka w Lwowie i nagle stwierdza, że chce malować obrazy religijne, ale świat mu w tym przeszkadza. Dlatego wstępuje do zakonu jezuitów w Starej Wsi. Do przyjaciół, do rodziny napisał już stamtąd. W myślach o Bogu i przyszłych rzeczach znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu. Trafiając do jezuitów, Adam poczuł się bardzo szczęśliwy i z determinacją rzucił palenie. W nowicjacie, kiedy rozpoczął trwające 30 dni rekolekcje, których jednym z tematów są treści dotyczące życia ostatecznego człowieka. Adam bardzo zaangażował się w te rekolekcje i nagle, idąc korytarzem, zauważył leżący niedopałek papierosa. Bez zastanowienia podniósł go i wtedy rozpętały się wyrzuty sumienia. Przecież obiecałem Panu Bogu, no nie człowiekowi, ale Bogu obiecałem. I co? I co jest ze mnie za człowiek? Wyrzucał to sobie, miał pretensje do siebie, potępiał siebie, zaczął odczuwać lęk przed wiecznym potępieniem. Musiał wystąpić od jezuitów, znalazł się w zakładzie opiekuńczym dla osób psychicznie chorych w Kulparkowie. Tam stan jego duszy, bo to o duszę tutaj rozgrywała się przecież walka, nie ulegał poprawie. Zabrał go stamtąd jego brat Stanisław do siebie na Podole. Adam wciąż chodził milczący, więc Stanisław tutaj posłużył się pewnego rodzaju fortelem. Zaprosił do siebie na plebanie proboszcza z pobliskiej parafii z Szarogrodu i w czasie rozmowy z proboszczem zostawił uchylone drzwi do pokoju sąsiedniego, w którym był Adam. Rozmawiali o miłosierdziu Bożym. Rozmowa się zakończyła, proboszcz odjechał, a Adam, dotąd milczący, poprosił o konia i ruszył za proboszczem na plebanie. Wrócił odmieniony. Zaczął odnawiać pobliskie kapliczki. Znalazł tam na plebanii też regułę trzeciego zakonu świętego Franciszka, która stała się wyznacznikiem jego życia. Tutaj jest kilka obrazów, których właśnie autorem jest Adam Chmielowski. Widzimy, co są pejzaże, portrety. Dzisiaj określany jest w sztuce jako prekursor polskiego impresjonizmu, ponieważ jako pierwszy zaczął właśnie w ten sposób łączyć kolory. Jednak mnóstwo jego obrazów było niedokończonych. Przyjaciele często widywali go. Kiedy wracał z miasta, podchodził do prawie już skończonego obrazu, brał pędzel, zamalowywał na czarno płótno i zaczynał na nim malować od nowa kolejny, zupełnie inny obraz. Widzimy niedokończony obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. U jezuitów zaczął malować obrazy religijne. Pierwszym był ten ukazany na dole, wizja świętej Małgorzaty. Wizja serca Jezusowego. Tam zaczął też malować obraz Ecce Homo. Wiemy, że przedstawia on Chrystusa cierpiącego przed Piłatem, stojącego w porocie cierniowej, purpurowym płaszczu. Płaszcz tworzy na piersi Zbawiciela ogromne serce. Brat Albert malował, Adam Chmielowski właściwie jeszcze, ten obraz prawie 11 lat. Przez 10 lat malował samą twarz. Resztę zamalował bardzo szybko. Obrazu tego też nie skończył, dlatego że właśnie ten obraz, jak wiemy, jest ściśle związany z jego duchową drogą. Bo wielokrotnie później, kiedy patrzył na spotykanych bezdomnych mężczyzn, mówił: gdybym zobaczył tego człowieka wcześniej, to dałbym Chrystusowi jego twarz. Pewnej nocy w Krakowie, wracając z kolegami artystami z, jak to mówię, młodzieżą niezłej imprezy, szalała śnieżyca, była to zima, chcieli schronić się przed śniegiem padającym i otworzyli pierwsze lepsze drzwi i znaleźli się w krakowskiej ogrzewalni. Co to było ogrzewalnia? Przytoczę tutaj fragment wypowiedzi brata Alberta. Jest to świadectwo, którym dzielił się on ze swoim spowiednikiem, księdzem Lewandowskim, kiedy opowiadał o ogrzewalni, jak ona wyglądała. Tak wyglądała ogrzewalnia mężczyzn. Według opowiadania brata Alberta, ogrzewalnia dla mężczyzn była zniszczoną budowlą bez ogrodzenia, w której wnętrzu była tylko jedna wielka, zaniedbana sala, bez podłogi, za to pełna śmiecia, błota, brudu i robactwa wszelakiego, które się roiło jakby w mrowisku. Na tym miejscu mąk było stłoczonych do 200 osób różnego wieku, zawodu, zdrowi z chorymi, uczciwi wraz z pijakami lub złodziejami. Były i podrostki, chłopcy mali i dzieci. Pod zgniłą ścianą była jedna czy druga ława, na której siedziały złe, mocarne jednostki, co tam żerej wodziły, pijąc i w karty grając. Pod ławami zaś skuleni leżeli starcy i chorzy, którzy prawie dogorywając z jękiem i płaczem na próżno o pomoc wołali. Przez całą salę przechodziła rura z sąsiedniego małego przedsionka, gdzie stał piec, którym stróż miejski miał obowiązek w razie zimna raz na dzień napalić. Pod tą rurą ogrzaną kłębiły się ciała uliczników krakowskich i dzieci, ze stosów zaś mokrego ubrania sypało się jak pył różne robactwo na śpiących chłopców, których twarze przez nie pokąsane wyglądały tak, jakoby były ospą czy trądem zeszpecone. Nieznośny zaduch przytem i trujące powietrze tamowało oddech, a ci nieszczęśliwcy i nędzarze skuleni i gnieceni oddychali tym powietrzem. Nowi zaś ciągle nadchodzący przybysze bezdomni zziębnięci powiększali nieznośną już ciżbę, wywołując za każdym razem zamieszanie, złość i przekleństwa ze strony tych, którzy się gdzieś usadowili i teraz jeszcze miejsca innym ustępować musieli. Przyjaciele szybko stamtąd wyszli, a Adam patrzył na tych ludzi i powiedział: ja ich tak nie zostawię. Tu trzeba wśród nich zamieszkać. Na początku przychodził do nich, przynosząc im jedzenie, oczywiście w eleganckim ubraniu, a oni wyrzucali go brutalnie, obrzucając stekiem przekleństw. Podzielił też swoją pracownię na dwie części z osłoną. W jednej malował, z jednej strony zasłony malował, a z drugiej przyjmował do siebie tych bezdomnych. Koledzy byli oburzeni, bo oni nie chcieli mieć z takim nic wspólnego. Gdy zorientował się, że nie jest w stanie im pomóc, przynosząc im tylko jedzenie, to wtedy pomyślał, że trzeba stać się jednym z nich. I przyjął habit u kapucynów w Krakowie. Ubogi, szary habit, kolorem podobny do mojego, tylko był bardzo gruby i wełniany. 1888 rok, 25 sierpień. Tą datę bracia Albertyni przyjęli za początek swojego zgromadzenia. I to jest zdjęcie ogrzewalni, kiedy została już wybielona. Brat Albert powiesił tam obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, a A do przyjaciół, do rodziny napisał: umarł Adam, a narodził się brat Albert. Oddzielił też radykalnie mężczyzn od kobiet. Po Krakowie, szczególnie po krakowskim rynku, jeździł na swoim, ciągnąc niewielki wózek, do którego, jak on nazwał je, panie przekupki, z wielkim szacunkiem do nich się zwracał, dawały mu jakiekolwiek produkty spożywcze dla jego biedaków. Często z tym wózkiem zatrzymywał się pod oknami pałacu kardynała. Kardynał wychodził i prosił i udzielał bratu Albertowi błogosławieństwa. Bardzo szybko o należną pomoc upomniały się kobiety, ponieważ do brata Alberta zaczęli dołączać mężczyźni, którzy też chcieli służyć tak jak on, tym ludziom, którzy stawali się nędzarzami, ponieważ przyjeżdżali do Krakowa jako do dużego miasta z nadzieją na znalezienie pracy. A kiedy tego zarobku nie było, oni lądowali na ulicach. I brat Albert modlił się do Boga: jeżeli mam też zająć się kobietami, to daj mi do tego kobiety, bo przecież nie wyślę mężczyzn do opieki nad kobietami. On powiedział takie ładne słowa: gdy się chce wyprostować kulawy stół, jest takie dla mnie bardzo logiczne, jeżeli próbujemy sobie tą sytuację wyobrazić. Gdy się chce wyprostować kulawy stół, na nic się zda kłaść na ciężary. Trzeba się zniżyć i podeprzeć od dołu. To samo z ludzką nędzą. Aby poratować nędzarzy, nie trzeba ich przytłaczać wyrzutami ani prawić im moralów. Będąc samemu sytym i dobrze ubranym, trzeba się zniżyć i zejść jeszcze niżej, stać się jeszcze nędzniejszym. I musiał długo czekać na kobiety. Przedarły się właściwie z prześladowanego wtedy Podlasia dwie Podlasianki i podeszły do brata Alberta na krakowskim rynku i powiedziały o swoim pragnieniu życia w klasztorze. Kiedy zwierzyła mu się z tego, spotkały jakiegokolwiek zakonnika, nie znały brata Alberta, tylko zobaczyły habit i podeszły. Anna Lubańska, zwana później Zgromadzeniem Mateczką, brat Albert powiedział do niej: czekałem na panią. Było 7 pierwszych podlasianek, które zostały ubrane przez kardynała w habity albertyńskie. Takie same habity, jakie my dzisiaj nosimy, ponieważ habit został zaprojektowany przez naszego brata Alberta, więc jesteśmy z tego dumne, że mamy habit zaprojektowany, wymyślony przez artystę malarza. Życie pierwsze Albertyna wcale nie było takie różami usłane, ponieważ zamieszkały z kobietami, których życie moralne pozostawiało wiele do życzenia. Wiedzą Państwo, co mam na myśli? Siostry były obrzucane na ulicach, dobrze, że nie dużymi kamieniami, bo by się to pewnie źle kończyło, ale przez wszelkie zgniłe jabłka, pomidory, tego typu rzeczy. Chodziły na mszę świętą i ksiądz... Kiedy się przychodziły na mszę świętą, księża udzielał komunii wszystkim obecnym, którzy klękali, omijając siostry. Przerażone żaliło się bratu Albertowi. Dlaczego tak jest? Brat Albert kazał czekać, że to wszystko minie. Panu Bogu zaufać i być spokojnym. Dlaczego tak się działo? Ludzie uważali, że skoro mieszkają z takimi kobietami, no to przecież same nie są inne, a chodzą w habitach. Prawda? Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, którego każdy może chęć dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Na pierwszą przełożoną generalną zgromadzenia brat Albert zebrał siostrę Bernardynę, młodziutką wtedy Marię Jabłońską, którą łączyła z nim taka bardzo specyficzna więź duchowa. Właśnie tak jak wspomniałam na początku, on nazywał ją Dynką, ona nazywała go tatusiem. Pięknym dla mnie momentem jest na przykład sytuacja, w której czytałam, że na Karatówkach, gdzie mamy pustelnię, przy obieraniu ziemniaków rozważali wspólnie ostrożności świętego Jana Ostrzyża. Takie dwie bardzo bliskie sobie postacie świętych. Została beatyfikowana 6 czerwca 1997 roku w Zakopanem przez świętego Jana Pawła II. A jest właśnie nazywana przez nas współzałożycielką, ponieważ ona właśnie była zmuszona do napisania konstytucji, czyli tych ram prawnych, które są potrzebne każdemu zgromadzeniu zakonnemu, żeby mogło w Kościele istnieć. Sytuacja polityczna w Polsce uniemożliwiła nam prowadzenie przytulisk. Brat Albert ogrzewalnie zamieniał w przytuliska, ale przecież w okresie komunizmu było nam w Polsce tak dobrze i biednych nie było, że nie było konieczności, prawda, żeby im pomagać na ulicach. Więc siostry zostały zatrudniane na etatach w domach pomocy społecznej, państwowych lub prowadzonych przez zgromadzenia, ale wtedy przytuliska nie mogły zaistnieć. Sytuacja zaczęła zmieniać się dopiero w latach 90., kiedy to najpierw bracia, a później również i w naszym zgromadzeniu, zgromadzeniu sióstr, znów mogłyśmy wrócić do pracy w przytuliskach, czyli wyjść bardziej na ulicę. Brat Albert zresztą uważał, że istniejemy po to, żeby iść tam, gdzie nikt iść nie chce. W czasie I wojny światowej posyłał siostry do pracy w szpitalach epidemicznych, gdzie przecież groziło im zarażenie, właściwie wysyłał ich na pewną śmierć. Ale mówił, że mamy iść tam, gdzie nikt iść nie chce. Ideałem, który przyświecał bratu Albertowi, było, abyśmy z tymi, którymi służymy, tworzyły prawdziwą rodzinę albertyńską. Mówił, że siostrom, że mamy być, duchem macie być karmelitankami, czyli takie bardzo zamknięte, prawda, zjednoczone z Chrystusem, a jednocześnie mówił jakby dla ukazania tej pozornej sprzeczności. Jeśli bycie zawołano biedaka, idź natychmiast do niego, choćbyś był w świętym zachwyceniu, bo opuścisz Chrystusa dla Chrystusa. Beatyfikowany w 1983, kanonizowany w 1989 przez świętego dziś Jana Pawła II. Tak jakby zarówno beatyfikacja i kanonizacja czekały właśnie na tego polskiego papieża. On powiedział o bracie Albercie, że rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka. I to najbiedniejszego, przed majestatem ostatniego nędzarza. Bratu Albertowi też wcale nie było łatwo rozstać się z malowaniem. Mówimy tak pięknie i być może górnolotnie, że dostrzegł oblicze Chrystusa cierpiącego, Chrystusa ecce homo w twarzach tych najgorszych, brudnych, zawszonych i śmierdzących nędzarzy. Bo tak naprawdę było, naprawdę dostrzegł. Tam jest bardzo trudno to dzisiaj dostrzegać. Dostrzegł ten majestat w tych ludziach, ale w duszy nigdy się z malowaniem nie rozstał. Na początku, kiedy już wspierał ubogich, malował obrazki i sprzedawał je za jakieś marne grosze, dlatego, żeby mieć pieniądze na ich utrzymanie, nie tyle na swoje, co wszystko dla tych biednych. Miał też zgromadzone na strychu w jednym z przytulisk wcześniej namalowane obrazki, takie pozwijane w rulony. Później pewnego dnia szukał tych obrazów, kiedy miał już przy sobie braci i wysłał jednego z braci na strych po te obrazy. Okazało się, że tych rulonów nie ma. I wtedy jeden z braci w prostocie przyznał się, że ale on użył tego czegoś na podpałkę. Brat Albert tylko powiedział, bracie, nie wiesz nawet, coś to zrobił. I to było wszystko. Kiedy został zapytany, dlaczego przestał malować, on powiedział, że gdyby miał dwie dusze, to jedną z nich by malował. ale że miał jedną, ale że mam jedną, wybrałem to, co najważniejsze.
I teraz chcę przejść do tym właśnie, do związku tych dwóch postaci, których ja osobiście lubię nazywać przyjaciółmi. Te zmagania, tą duchową walkę Beata Alberta zawarł Karol Wojtyła w swoim dramacie Ecce Homo. Ja kiedy przygotowuję się do każdego spotkania i coś tam jeszcze staram się doczytać, ubogaca to też mnie, bo na przykład teraz dowiedziałam się, że Karol Wojtyła również sam zagrał jeden akt dramatu na obracie Albercie pod tytułem Przyszedł na Ziemię Święty, bądź inny tytuł Gołębie Beata Alberta w 1947 roku. Jest to sztuka napisana przez Adama Bunsza, który jest bratem Karola Bunsza, takiego powieści pisarza bardziej historycznego. Ale wróćmy do początku.
A który to był rok, przepraszam?
47.
To już poświęcenie kapłańskie.
Tak, to już. I tak zapatrzył się w niego Karol, kiedy sam musiał podjąć decyzję, sztuka czy Bóg. I mam tutaj jego rękopis dramatu, brat naszego Boga. W tym dramacie właśnie, jeszcze zanim do dramatu przejdę, skoro jest ten slajd wcześniej, Karol Wojtyła jako biskup często przyjeżdżał na Prądnik Czerwony. Jest to miejsce, gdzie mamy dom generalny w Krakowie, odprawiając tam swoje dni skupienia. Po raz pierwszy złożył tą wizytę 15 stycznia 1959 roku w rocznicę powstania zgromadzenia, ponieważ właśnie 15 stycznia rok 1891 pierwsze siostry Albertynki otrzymały habit. To jest właśnie chatka na terenie naszego domu generalnego, w którym odprawiał swoje kilkudniowe dni skupienia, czy czasem przyjeżdżał na jeden dzień, kilka razy w roku. I tak kiedy w 1944, jeszcze jako kleryk, wtedy napisał dramat Brat naszego Boga, przyniósł tekst tego dramatu spowiednikowi siostry Bernardyny, księdzu Józefowi Matlakowi, żeby sobie go przeczytał. 10 lat później ksiądz Matlak w właśnie w naszym domu generalnym w Krakowie przy śniadaniu po mszy świętej zapytał go o ten tekst i brat Karol Wojtyła powiedział wtedy: tak, jeszcze muszę do niego wrócić, żeby coś tam jeszcze w nim poprawić. I zobaczmy wreszcie Ecce Homo, o którym już tak dużo dzisiaj powiedziałam. Jesteś jednakże straszliwie niepodobny do tego, którym jesteś. Natrudziłeś się każdym z nich, zmęczyłeś się śmiertelnie, wyniszczyli cię. To się nazywa miłosierdzie, a jednak pozostałeś, przy tym pozostałeś piękny, najpiękniejszy z synów ludzkich. Takie piękno nie powtórzyło się już nigdy później. O, jakież trudne piękno, jak trudne. Takie piękno nazywa się miłosierdzie. W dramacie Adam stoi przed płótnem i te słowa kieruje właśnie do cierpiącego Chrystusa. Gdzie można obrazić, Chrystus nie ma rąk, dłonie nie zostały namalowane. Te jasne plamy za głową Chrystusa, które czasami są postrzegane jako jakieś płomienie, to są po prostu niedomalowane, niedokończone części obrazu. Ale nie można nie pomyśleć, że jest dla nas jednym wielkim sercem. Sercem, które jest przecież miłosierne, prawda? Karol Wojtyła mówił, że bardzo dobrze rozumie brata Alberta, czym było dla niego porzucenie sztuki, bo sam mam żyłkę pisarską, a teraz nie mam już na to czasu i jest to dla mnie wielkim wyrzeczeniem. Tak mówił, kiedy został biskupem krakowskim. W 1960 roku, 12 lipca, kiedy niespodziewanie dla sióstr, zawsze robił to niespodziewanie, kiedy przyjeżdżał, żeby odprawić w chatce dni skupienia,
dowiedział, przyjechał i dowiedział się, że trwają właśnie rekolekcje dla 100 sióstr, powiedział, to ja będę 101. Będę milczał i modlił się. Rok później, kiedy przyjechał, powiedział, wszyscy się do sióstr garną, więc i ja proszę o przytułek na ten jeden dzień. Przyjmiecie mnie? Na kolację poprosił, odsiadłem mleko z ziemniakami, żartując przy tym, że powinien jeść na ziemi, bo gdy wejdziesz między wrony, wtedy bowiem siostry jadły prawie na ziemi, na takich bardzo niskich stołach, siedząc na ziemi. Później już stoły zostały troszeczkę podniesione i siedzimy na stołeczkach ze względu na nasze kolana i kręgosłupy po prostu. Ale założenie, jak założenie brata Alberta, co powiedział przy łożu, na łożu śmierci, przede wszystkim ubóstwo zachowajcie, były te właśnie niskie stoły charakterystyczne dla naszego zgromadzenia. Gdy dobiegał Sobór Watykański II, mówił siostrom, na drugiej sesji Soboru zapoznałem się ze sprawą waszego ojca, a nie przesadzę, gdy powiem, że i mojego ojca, bo on od młodych lat bardzo dużo mówił. W Rzymie też po Soborze obronił nasz albertański habit. Wiemy, że po Soborze bardzo wiele zgromadzeń, jak nie prawie wszystkie, zmieniły swoje habity żeńskie, oczywiście zgromadzenia, na takie lżejsze, taką lżejszą wersję, prawda? A on przyjechał i powiedział siostrom, albertynki, co ja tam miałem z wami? Przywiozłem wam dekret aprobujący, obroniłem wasz habit. Chcieli go wam zmienić, ale powiedziałem, że wasz habit taki prosty, że on w Krakowie przypomina brata Alberta i ustąpili. Brat Albert, że tak powiem, zamykając nas troszeczkę w tym naszym waloniku i walonie, chciał oddzielić siostry, zabezpieczyć przed atakami niemoralnymi, prawda, atakami z zewnątrz. Habit jest pomyślany w kształcie krzyża, dlatego są rękawy szerokie, dlatego jest długi do samej ziemi sztablerz. Nasza formacja, tak na marginesie w tej okazji powiem, do ślubów wieczystych trwa 9 lat. Czasami dajemy tutaj młodym takie pytanie, ile trwa narzeczeństwo. Wymieniają kilka dni, maksymalnie kilka miesięcy, więc my mówimy, a nasze narzeczeństwo z Panem Jezusem trwa 9 lat. Wtedy składamy śluby wieczyste, czystość ubóstwa i posłuszeństwa i otrzymujemy krzyż. Ten krzyż na naszym, tutaj na sercu jest takim widocznym znakiem, że siostra jest po ślubach wieczystych. Więc jeżeli kiedyś spotkają Państwo jakąś albertynkę bez krzyża, to znaczy, że jeszcze jest narzeczona. I tak Karol Wojtyła mówił, dokładnie powiedział to w rocznicy śmierci brata Alberta 25 grudnia 1966 roku do sióstr. Brat Albert miał przytulisko, a ja Solwaj. Więc to też świadczy o tym, że miał tam pewne zadania, że dużo cierpiał, prawda? Mówił, brat Albert swoje życie poświęcił moralnie i społecznie krętowatym. Kiedy chciał coś powiedzieć na temat talentu brata Alberta, mówił na temat rozstania się z malowaniem. On przecież nie pogrzebał talentu, ale właśnie znalazł talent i pomnożył go. Znalazł Chrystusa, bo uczynił bardzo wiele różnym ludziom najmniejszym. Sam się uczynił bardzo małym, mogąc być wielkim wedle tego świata. Sam się uczynił bardzo małym, ażeby mógł najmniejszym uczynić wielkie rzeczy, to znaczy podnieść ich, uszlachetnić, wyzwolić z nałogów, przede wszystkim pokazać im tę miłość, która jest z Boga. Brat Albert mówił, że rozbić naczynie, zapach się rozejdzie. Nie tylko będziemy Boga kochać, ale inni Go przez nas pokochają, a o to przecież chodzi, bo nie żyjemy sami dla siebie, ale nasze życie jest świadectwem. W 1984 roku ksiądz kanclerz krakowski poprosił siostry albertynki o to, by zaczęły opiekować się grobem rodziców Ojca Świętego. na cmentarzu ochrodzieckim w Krakowie. I do dzisiaj ten zaszczyt nas właśnie wciąż spotyka. I co robimy dzisiaj? Co jest miejscem naszej posługi? Jak powiedziałam już, w czasach komunizmu zaczęłyśmy pracować w domach pomocy społecznej. Są to domy opieki dla osób starszych, chorych. Niestety duża część tych starszych ludzi jest oddawana przez swoich najbliższych do tych domów. Jeżeli są to typowe domy pomocy społecznej, odpłatność jest bardzo duża, więc rodziny niestety wybierają mniejsze domy opieki i bardzo smutny jest fakt, że później młodzi bardzo rzadko odwiedzają swoje babcie czy też swoich dziadków. Opiekujemy się zarówno kobietami, jak i też mężczyznami. Najbliżej w Krakowie na ulicy Karmanczyńskiej jest Państwowy Dom Pomocy Społecznej, ale dyrektorem jest siostra, jest prowadzony przez siostry. Znikają już z naszego społeczeństwa te rodziny wielopokoleniowe, prawda? Jeszcze myślę, że my się takich właśnie wychowaliśmy, a teraz już każdy jest, że tak powiem, na swoim, a ten dziadek czy babcia już muszą często znaleźć inne miejsce. Prowadzimy kuchnię dla głodnych, domy samotnej matki, czy świetlice dla dzieci z rodzin ubogich, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Pracujemy też, posługujemy też w domach księży emerytów. I tutaj był swego czasu taki dylemat, kiedy miałyśmy podjąć właśnie posługę w tych domach, na ile jest to nasz charyzmat. I wtedy księża się upomnieli, mówiąc, że opiekujecie się ludźmi na ulicy, ale nami też często, kiedy przejdzie starość, kiedy już brakuje sprawności, nie ma się kto zająć. Prowadząc pracę misyjną, pracujemy w Ameryce Południowej, w Boliwii, Argentynie, na Syberii, misje oraz za granicą Stany Zjednoczone, Ukraina czy też Włochy. Te zdjęcia przedstawiają już moją pracę z moimi kochanymi maluszkami. Bo ja przyjechałam tutaj do Państwa z Otwocka, a konkretnie ze Śródborowa. Jest tam Centrum Interwencji Kryzysowej dla Mam i Dzieci z Przemocy, prowadzone przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. A w tym też domu jest taka jakby zupełnie inna, niewielka instytucja, maleńki punkt przedszkolny na 15 dzieci w wieku od 2 do maksymalnie 5 lat. W tym momencie mam 2 5-latki, to one już są takie dorosłe w porównaniu z tymi 2-latkami. Powstało to malutkie przedszkole z myślą o tamtejszych mamach, które rzadko z własnej woli do tego domu trafiają, a częściej są kierowane przez opiekę społeczną ze względu na dziecko, które przy tej mamie, której moralność pozostawia wiele do życzenia. Ja więc od kiedy tam mieszkam, to podkreślam, a nie mieszkam długo, bo od września, że nie różnimy się tak wiele od tych pierwszych Albertynek, które zamieszkały z prostytutkami. Przedszkole powstało z myślą właśnie o pomocy tym mamom, żeby one jakoś troszkę się usamodzielniły i zaczęły na tą prostą w miarę wychodzić. A kto ma się zaopiekować dziećmi, kiedy one na przykład będą wychodziły do pracy, czy tam będą szukały pracy, będą miały różne spotkania, terapie. No i okazało się, że możemy, mamy takie możliwości, żeby taki punkt mały przedszkolny stworzyć. I przychodzą też dzieci z zewnątrz, z tak zwanego środowiska. Są to dzieci z rodzin maksymalnie patologicznych. I co jest takie bardzo smutne, a jednocześnie bardzo albertyńskie. Kiedy pewnego wieczoru zjawiła się mama z 2 dzieci, 3 było po serce. Mama wyjechała do swojego mężczyzny, ja tak nie nazywam tego mężem, bo to wiemy, nie jest mąż, prawda? Na Boże Narodzenie tylko, wróciła po 2 miesiącach. do szóstego miesiąca twierdziła uparcie, że ona nie jest w ciąży, a wszyscy widzieli, że jest. Później mówiła, że ona to dziecko odda. A ja tak myślałam, Panie Jezu, z jakimi znów obciążeniami urodzi się to maleństwo? I kiedy przyjechała do nas tą dwójką kolejny raz, trzecie pod sercem, i zobaczyłam, jacy oni są strasznie brudni. Kiedy sprawdzałam głowy, czy są czyste, czy nie ma tam robactwa. I wtedy przypomniały mi się te słowa Jana Pawła II, że Zatalbert zobaczył Boży majestat w tym człowieku. I pomyślał, Panie Jezu, daj zobaczyć majestat w tym człowieku, w tej brudnej kobiecie. Jest takie zjawisko teraz, współuzależnienie od sprawcy przemocy. To się tak ładnie nazywa, w praktyce to wygląda okropnie. One są zabierane przez opiekę społeczną z jakiejś, powiem wprost, meliny, bo jest dziecko. Czy z jakiegoś domu, gdzie ona z kimś mieszka. Zabierane są często, bo są pobite na przykład. Ale kiedy przestanie boleć fizycznie, to ona znów do niego wraca. I czasem w ciągu dwóch miesięcy jest kilka bądź kilkanaście powrotów. Bo znów boli, bo znów pobił, więc trzeba uciekać. Wtedy się dzwoni do siostry, naszej siostry kierownik. Ale kiedy rany fizyczne się zagoją i ona już zapomni, ona znów do niego wraca, a ona przecież wie, że on ją znów pobije. A ja najbardziej cierpię z tego powodu, że cierpią dzieci. Udało się nam przygotować z nimi te właśnie jasełka. Było ostatnie święta Bożego Narodzenia. I ci rodzice byli tak bardzo z nich dumni. Ta jasełka nie wyszła zupełnie, bo dwójka się rozpłakała tak, że chłopiec na próbach mówił pięknie swoją rolę, a później trzymał się mnie kurczowo i on nic nie powie. No trudno, więc król był tylko ubrany, król nie przemówił. Ale rodzice byli do mnie. Ja pracowałam w szkole. Robiłam bardzo wiele przeróżnych przedstawień i nigdy nie widziałam takiej dumy rodziców ze swoich dzieci, jak w przypadku tych matek. Matek, bo to jest w większości, prawda, tam były matki na tym spotkaniu. One były dumne przed innymi, że to jest jej dziecko, takie wspaniałe dziecko. No tylko szkoda, że ona swoim życiem nie daje przykładu temu dziecku. Także tak wygląda nasza praca dzisiaj. Jeszcze kilka zdjęć pozwolili. Nasza pustelnia na Kalatówkach, którą też przy okazji chcę się pochwalić, bo przed tym Chrystusem modlił się Jan Albert, z tym Chrystusem pustelni na Kalatówkach rozmawiał. Dlaczego pustelnia? Dlatego, że pytał świętego Rafała Kalinowskiego, co ma zrobić, żeby od tej duchowej strony pomóc swoim braciom i siostrom. Żeby mieli jakieś miejsce, sam nie wiedział, jak to zorganizować, takiego nabrania tych duchowych sił. I wtedy Kalinowski powiedział mu, żeby założył pustelnię. I obecnie przy klasie na Giewą znajduje się nasza pustelnia. Wtedy było to miejsce zupełnie w lesie, w górach, oddalone od wszelkiej cywilizacji. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze propozycję filmu o przypowiskach. To ksiądz decyduje.
Jak najbardziej. Czy brat Albert miał jakieś, nie wiem, kilka reguł, jak pomagać? No bo siostra powiedziała, że na przykład nie zostawił żadnej jakby zgromadzenie ma działać, czy funkcjonować.
Tak. Tak. Najważniejsze dla niego było ubóstwo, żeby bracia i siostry nie mieli niczego na własność. My o to później na tej przestrzeni tych lat do dzisiaj musieli nieźle walczyć, ponieważ Kościół dążył do tego, żeby siostry jednak miały ten swój kawałek ziemi. A każdy nasz dom jest na terenie kurii, a my tylko te domy dzierżawimy. Właśnie to jest takie przedziwne, bo on kierował się tym, co mu podpowiadało serce. Kiedy wziął chciał zająć się tą pierwszą ogrzewalnią, poszedł do pracowników ówczesnego Urzędu Miasta Krakowa, że tak to powiem, i prosił ich o to, Oni po namyśle powiedzieli mu: dobrze, weź to sobie, ale my chcemy, nie chcemy z tym mieć nic wspólnego. A on powiedział: dobrze. I jest właśnie takie pismo, w którym on deklaruje, że on sam się tym zajmie, a nie będzie żądał od nich żadnych tam pieniążków na utrzymanie tego. Dlatego w jego duchowości takim najbardziej znamiennym rysem jest zaufanie opatrzności Bożej. On ciągle podkreślał, że Pan Bóg się o wszystko zatroszczy. I bardzo często brakowało jakichś produktów, czy też do przygotowania zupy, powiedzmy, bo to była wtedy zupa na kolejny dzień. Albert tylko zapewniał: będzie dobrze, spokojnie, trzeba czekać. To czekać powtarzał najczęściej. I nagle zjawiała się jakaś bogata kobieta i wręczała Albert Albertowi ofertę. Także to były takie przeciwne sytuacje. Tej opatrzności Bożej jednak do dzisiaj doświadczamy. Ale zaufać wcale nie jest łatwo. Jakieś pytania może Państwo mają? Spróbuję się z nimi zmierzyć. Pan już rozpoczął.
Ja chciałabym zapytać, ile sióstr jest właściwie? Jak dużo jest za tą dzisiaj Polską?
Dzisiaj jest nas prawie 600. W ogóle wszystkich Albertynek na całym świecie, łącznie z tymi misyjnymi miejscami, to już wcale nie jest tak dużo. Powołanie dzięki Bogu mamy. Mamy nawet. Teraz jest 9 sióstr postulantek, które wstąpiły w ostatnim roku. Także no, oby żadna nie wróciła, że tak powiem.
A z 600 sióstr, a z tego Polek?
A z tego Polek? Łatwiej będzie mi powiedzieć. Jestem z matematyki, proszę księdza, nie Polek. Około 30, nie, myślę, że około 20 nie Polek. Bo mamy teraz dziewczynę, chyba na nowicjacie jest już, jedną ze Stanów Zjednoczonych, właśnie poznała siostrę tam, czyli jedna Amerykanka. Cztery Ukrainki, Rumunkę i Boliwii. Powołania boliwijskie się nie utrzymują. Jednak ta mentalność jest tam zupełnie inna. Nie mają poczucia, znaczy nie rozumieją, co to jest stabilizacja, prawda, założenie rodziny. Tam nie istnieje coś takiego jak wierność kobiety na przykład jednemu mężczyźnie. Prawda, tam jest tam właściwie ile dzieci, tylu jest ojców. Także te kobiety dziewczyny wzrastają właśnie w takiej mentalności, dlatego nie ma dla nich, mimo że deklarują, poznają to życie nasze, to nie okazuje się z biegiem czasu, że nie ma dla nich największego znaczenia to, że one składają śluby. Bywa tak, że ona po prostu zostawia w domu habit i idzie.
Braci Albertynów
jest 40 kilku. Bracia Albertynów jest bardzo niewielu. Oni od początku istnienia trzymają się w takiej liczbie. I oni są to zupełnie spokojni. Też troszkę zrzucają to na kart tego, że oni są tylko braćmi. Bracia Albert nie są księżmi. Właśnie to było założenie brata Alberta, że nie będzie tego zaszczytu sakramentu kapłaństwa, że mają tego nie przejmować. Mają jednego kapłana, który już będąc kapłanem wstąpił do Albertynów i dzięki temu.